Witam Państwa po przerwie. Audycja Gdzie nogi poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński. Rozmawiamy o województwie podlaskim, o wszystkich atrakcjach, które tam możemy zobaczyć. W pierwszym wejściu raczej rozmawialiśmy bardziej o rysie historycznym, o tym, jak wyglądają kwestie geografii związanej z tym województwem, również nieco podziału administracyjnego. Teraz przejdziemy już do tej ważniejszej części, do zabytków. Najważniejszy oczywiście, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Puszcza Białowieska, o tym już mówiliśmy. Mamy natomiast również pomniki historii. Są to meczety i mizary w Kruszynianach i Bochonikach, czyli tatarska enklawa na Podlasiu. 2 z 6 meczetów, które w ogóle w Polsce są, znajdują się właśnie tam. Wspominałem już trochę o tej kulturze tatarskiej, że tam jest, skąd oni się tam w ogóle wzięli. Oni się osiedlali na ziemiach ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, już od końca XIV wieku. Początkowo byli to głównie uchodźcy polityczni lub osoby, które po prostu wzięto do służby wojskowej. Szacunkowo największy napływ tej ludności tatarskiej to był wiek XVII. Legendy opowiadają o tym, że Jan III Sobieski, który walczył wtedy z niejakim rotmistrzem Olejewskim przeciw Turkom, darował mu wieś Bochoniki oraz wszystkie tereny, które zdążył objechać konno jednego dnia. To było wynagrodzenie wiernej służby. Natomiast oprócz tej bardzo pięknie brzmiącej legendy jest też nieco bardziej prozaiczne wytłumaczenie, że Sobieski po prostu Olejewskiemu zalegał z żołdem i jako że był niewypłacalny, podarował Tatarom część podlaskich ziem. Co ciekawe, Tatarzy mogli brać Polki na żony, ale musieli zrzec się wtedy swojego rodowego nazwiska. Początkowo było to 30 rodzin tatarskich, natomiast ta forma islamu praktykowana przez podlaskich Tatarów raczej jest określana mianem takiej wiary przyćmionej. Z różnych względów nie wszystkie zasady obostrzenia są tak ortodoksyjnie przestrzegane. Na przykład podejście do Ramadanu jest raczej sceptyczne, jeśli chodzi o naszych tutaj tatarskich muzułmanów właśnie z Podlasia. Co piątek odbywa się wspólne nabożeństwo, jednak to nie ma takiego nawoływania, które możemy zobaczyć w każdym kraju, gdzie mamy meczety muzułmańskie, że jest muezin, nawołuje do modlitwy. Meczety w ogóle pozbawione są minaretów te w Bochonikach i Kruszynianach. W naszych warunkach, a każdy tutaj w naszym kraju pracuje normalnie, tak? Dzieci chodzą normalnie do polskich szkół. Także prawdopodobnie, jeśli pojawi się tu kiedyś w naszej części Europy tak zwany krwawy miecz Allaha, to myślę, że jako innowiercy zostaną w pierwszej kolejności potraktowani Tatarzy właśnie z małych podlaskich wiosek. Bochoniki i Kruszyniany, te meczety, drodzy Państwo, drewniane, to też jest bardzo, bardzo ważne. Oprócz meczetów również mizary, a więc te muzułmańskie cmentarze. Tatarzy kultywują swoją kulturę, jest w Kruszynianach chociażby tatarska jurta, centrum edukacji można powiedzieć i oczywiście mają przepyszną kuchnię, do której jak w każdej tego typu audycji, gdzie omawiamy atrakcje pewnego miejsca, pewnego regionu, na pewno na koniec się odniesiemy. Kolejnym bardzo ważnym zabytkiem, o którym należy powiedzieć, jest kanał augustowski. Został on stworzony w pierwszej połowie XIX wieku, gdy Prusy tak na dobrą sprawę zablokowały Rosjanom spływ towarów Wisłą. Kolei jeszcze nie było w tym miejscu, a dzięki połączeniu właśnie kanałem augustowskim Wisły i Niemna mieli oni dopływ do Bałtyku właśnie przez Niemen. No dobra, to może nie było tak, że Prusy zablokowały, ale nałożyły cła, więc chyba stwierdzili, że bardziej się opłaca stworzyć tutaj drugą drogę do Bałtyku. Kanał zaczyna się na Biebrzy, ma długość ponad 100 km, a na jego trasie 18 śluz, ale dzielimy go niestety z państwem dowodzonym obecnie przez ziemię mieszanego szejka Łukaszenkę, w związku z czym turystyka w tym regionie i na tym kanale nie rozwija się tak bardzo dobrze, jakby mogła. No niestety polityka nam bardzo często się miesza w turystykę, a zwłaszcza ostatnio w tą północno-wschodnią część naszego kraju. Zepsuła się niestety ta część, jeśli chodzi o te podróże transgraniczne. Dobrze, że jeszcze została nam Litwa, która ma do nas w miarę pozytywne podejście. Jeśli chodzi o ten zabytek, wracając do kanału augustowskiego, był on kandydatem do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2008 roku, został jednak w 2010 wycofany do poprawienia. Od tego momentu się niewiele wydarzyło w tej kwestii. Kolejny, trzeci i ostatni w zasadzie wpis, jeśli chodzi o pomniki historii w tym województwie, to Bazylika Świętego Rocha w Białymstoku. I do Białegostoku właśnie przejdziemy. Jest to największe miasto. W Białymstoku jest jeszcze jeden bardzo ważny zabytek. Oczywiście jest to Pałac Branickich z parkiem, ogrodem można powiedzieć. Miejsce bardzo urokliwe. Sam Białystok to oczywiście główny ośrodek w tej części kraju. ale bez lotniska, zwłaszcza jeśli chodzi o lotnisko międzynarodowe, bo oczywiście Aeroklub Białostocki funkcjonuje, lotnisko takie podobne do naszego na Dajtkach jest. Tą część kraju nasze lotnisko Olsztyn-Mazury jak najbardziej może zagospodarowywać, choć niestety lotnisko w Modlinie jest w podobnej odległości. O Białymstoku raczej w Polsce mówi się dosyć negatywnie, tak? Mówi się, że to śledzikowo, przepraszam. Generalnie wiadomo, że cały wschód kraju związany jest z tym akcentem właśnie kresowym, wschodnim, natomiast jest on faktycznie bardzo widoczny, słyszalny na ulicach w Białymstoku. Jest to związane także z dużą ilością mniejszości właśnie ze wschodu, z Białorusinami, z Rosjanami. No teraz z uwagi na perturbacje, które się dzieją na Ukrainie, zapewne jeszcze więcej również jest stamtąd tej mniejszości. W Białymstoku oczywiście muzea, galerie, teatry, w tym Teatr Lalek, także Filharmonia, są kina, duże miasto, dużo się dzieje, również duży ośrodek oświatowy czy nauki, kibicom piłki kopanej, tej kopanej bez dotykania rąk przez większość zawodników, czyli nie rugby. Znana jest oczywiście Jagiellonia Białystok, jest tam chociażby Muzeum Podlaskie. Przechodząc dalej do listy zabytków, co, gdzie i jak możemy znaleźć, w Tykocinie, drodzy Państwo, synagoga, w związku z czym, tak jak wspominałem, część kultury żydowskiej, ale oprócz tego Kościół Świętej Trójcy. W Tykocinie również August II Mocny ustanowił Order Orła Białego. Augustów, no nazwa chociażby kanału od tego miasta, natomiast nazwa miasta od Zygmunta Augusta, który nadał prawa miejskie. Oczywiście jest zespół pałacowo-parkowy w Augustowie. Generalnie Augustów jest również uzdrowiskiem. Są tam chociażby borowiny lecznicze, czyli po prostu torfy. Drugim uzdrowiskiem tego województwa jest Supraśl, tam również bogate złoża borowin. Supraśl w ogóle jest bardzo urokliwym miasteczkiem. W Drohiczynie zespół klasztorny i katedra, cerkiew przemienienia pańskiego i góra Grabarka właśnie w Grabarce. Kilka odcinków temu rozmawiałem o miejscowości Shalway na Litwie, właśnie podobno my mamy również w Grabarce, tak, ta góra krzyży. W Hajnówce dwie cerkwie, Świętej Trójcy, Świętego Jana Chrzciciela, i Hajnówka generalnie jest taką bramą do Białowieży, do Puszczy Białowieskiej. Łomża oczywiście nam znana z złocistego trunku, ale generalnie jeśli chodzi o zabytki, jest tam chociażby katedra Świętego Michała, są bulwary nad Narwią. W Sejnach piękny zespół klasztorny. Jeśli chodzi o inne zabytki, Muzeum Rolnictwa chociażby w Ciechanowcu, Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach, zespół pałacowy w Choroszczy, no i cała jeszcze kraina otwartych okiennic, o niej troszeczkę za chwilę. Inne również przyrodnicze, poza parkami narodowymi, to Głazowisko Bachanowo, rezerwat Jezioro Hańcza, oczywiście z najgłębszym jeziorem w naszym kraju, Góra Cisowa koło Suwałk, zwana suwalską Fujiyamą, ale w okolicy Szurpił jest również Góra Zamkowa, z której widok, no gdyby nie to, że zasłaniają drzewa, byłby na cztery jeziora, bardzo piękne położone, no zdjęcia z góry naprawdę oddają to, jak pięknie wygląda ten region. I dużo więcej, drodzy Państwo, tego typu atrakcji, a o tym, gdzie ja akurat byłem podczas moich pobytów na Podlasiu, dowiecie się w kolejnej części. Zostańcie więc z nami w Radiu UWM FM, a więcej o Podlasiu po przerwie.